Przed nami nowy odcinek naszej serii Kościół od nowa, którą realizujemy we współpracy z Zespołem do Spraw Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Dzisiaj naszym, bo moim i waszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz, biblista po studiach w Rzymie i w Jerozolimie. Księże Wojciechu, po co w ogóle czytać Pismo Święte?
Po różne cele. Można czytać na przykład dlatego, żeby zrozumieć sztukę. Jest wiele dzieł, na przykład malarstwa czy rzeźb, których no ciężko zrozumieć, jak ktoś nie załapie, jaki to był motyw biblijny. Albo po to, żeby rozumieć pewne wątki w literaturze. Albo na przykład po to, żeby rozumieć 1/3 ludzkości. No, 1/3 ludzkości to są chrześcijanie, którzy mówią, że dla nich najważniejszą książką to jest Pismo Święte, więc warto by dlatego czytać. Nie? Można by czytać też po prostu dlatego, żeby być wierny Jezusowi. Jezus mówi, że Pisma nie można odrzucić i to nawet mówi o Starym Testamencie. Można czytać dlatego, żeby być wiernym Kościołowi. Znamy wszyscy zdanie świętego Hieronima. Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Czy wszystkie ostatnie dokumenty Kościoła, które mówią o tym, że no Pismo Święte jest księgą absolutnie, która stwarza przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem. Także różnego rodzaju mogą być po prostu pobudki. Tak na przykład dla biblisty można też czytać Pismo Święte, dlatego że to jest narzędzie pracy. Jak piszesz o Biblii, to dobrze byłoby ją czytać.
A wobec tego, od czego zacząć lekturę Pisma Świętego? Jeżeli się nie jest biblistą, jeżeli nie robi się tego z pobudek zawodowych właśnie, albo nie robi się tego po to, żeby poznać motywy, żeby rozumieć sztukę.
Przypomina mi się maj 2002 roku, byłem wtedy pod koniec pierwszego roku studiów na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i mieliśmy spotkanie z kardynałem Carlo Maria Martinim. On był rektorem tego instytutu, potem kardynałem w Mediolanie. No i można było zadawać pytanie i ja wtedy widzę, że już nie zadają pytań, więc pytam się go, jaki jest klucz do czytania Biblii, czyli jakby od czego zacząć. A on się uśmiechnął i mówi, no widać, że to jest student pierwszego roku, bo nawet pytań nie umie zadawać. Wszyscy na sali wybuchnęli śmiechem. I on mówi, bo Biblia jest kluczem. Nie szuka się klucza do klucza. Czytaj Biblię, a ona ci otworzy bardzo wiele rzeczy. Więc wydaje mi się, że początek jest bardzo prosty. Po prostu zacznij czytać. Czy to Stary, czy Nowy Testament, czy księga taka, czy inna, czy jedyne wersety. Sposób jakby, powiedzmy, jest drugorzędny, ale po prostu zacznij czytać i ona powoli będzie stawać się kluczem w twoim życiu.
Ale, no dobrze, ale zacząć czytać. Ale można sięgnąć po jeden lub inny przekład Pisma Świętego. To po jaką książkę ksiądz by sugerował, żeby sięgnąć?
Tak, kiedyś w Nowym Targu w księgarni pani chciała kupić Biblię, no i sprzedawczyni sugerowała może Pismo Święte. Mówi, nie, Pismo Święte, Biblię. Także wiadomo, że mamy różne przekłady, różne formaty. Generalnie rzecz biorąc, fajnie jest na pewno czytać Biblię Tysiąclecia w tym sensie, że w języku polskim to jest tłumaczenie Kościoła. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma tłumaczeń, które byłyby złe, które byłyby niewłaściwe. Czy to Biblia Ekumeniczna, czy Poznańska, czy Paulistów jest bardzo dobra, czy jakiekolwiek tłumaczenie byśmy powiedzieli, nie ma czegoś takiego, jak myśmy w dzieciństwie myśleli, że jak weźmiemy jakieś tłumaczenie, to nie wiem, sparzymy się albo będzie niewłaściwe, bo ono jest heretyckie. Kiedyś pisałem artykuł do Znaku zatytułowany Zdumienie nad wielkością mrówki, gdzie sprawdziłem 50 współczesnych tłumaczeń Biblii, po 10 w każdym języku, który się trochę tam znam, czyli polski, angielski, włoski, francuski, niemiecki. No i takie najważniejsze tłumaczenia katolickie, protestanckie, żydowskie, tłumaczenia na język taki, można powiedzieć, popularny, te, co są w liturgii. I byłem zdumiony, oczywiście nie czytałem tych 50 tłumaczeń całych Biblii, ale byłem zdumiony, że w tych kluczowych momentach, w których mówimy o Jezusie jako Bogu, w których mówimy o Kościele, w których mówimy o Eucharystii, że my się tak naprawdę nie różnimy. I to było to zdumienie nad wielkością mrówki, bo gdzieś byłem od dzieciństwa wychowany, że nie, to jest to, ta Biblia tamtej nie należy czytać. A jednak przecież nikt w Stanach Zjednoczonych się nie dziwi, że załóżmy katolicy może głównie nie czytają New American Bible, który jest katolickim tłumaczeniem, tylko czytają New Revised Standard Version, który jest po prostu protestanckim tłumaczeniem. Więc wydaje się, że już na tym poziomie dzisiejszego świata rozumiemy, że tłumaczenie może być lepsze albo gorsze. Natomiast nie ma tak złych tłumaczeń, które byśmy powiedzieli dzisiaj, że nie warto ich czytać.
To wobec tego, powiedzmy, sięgam po jakąś wybraną wersję przykładu Biblii, zaczynam czytać jakąś księgę i natrafiam na pierwsze trudności. To gdzie szukać wiedzy o Biblii w związku z tym?
Trudności mogą być różnego rodzaju, nie? Więc jeżeli to są trudności, że nie rozumiem tego, co czytam, to w tym sensie na przykład taka Biblia Paulistów jest dobra, bo ma bardzo dużo na marginesie komentarzy konkretnych, że wyjaśnia to i tamto, albo na przykład Biblia Poznańska. Super jest naprawdę komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu czy do Nowego. To są takie dwie pozycje w prymasowskiej serii biblijnej, które każdy, który chce gdzieś głębiej poznać Biblię, powinien czytać, nie? Bo to jest tak, że tak jak z dziełami starożytnymi, że jak czytamy mitologię grecką, to można tak sobie przeczytać Iliadę czy Odyseę, czy jak czytamy Śluby Panieńskie, to tak sobie można przeczytać, ale jeżeli mamy jednak dobre wydawnictwo, dawno się mówiło o Solineum, nie, to wtedy z tymi przypisami ja wiem, o co chodzi, bo inaczej to mogę się pewne rzeczy pogubić, więc na pewno dla tych, którzy chcą po prostu coś poznać więcej, to polecałbym, żeby czytać z takim komentarzem. Natomiast kiedyś miałem taką, dwa razy robiliśmy taką akcję czytania Pisma Świętego, prawie 2500 ludzi, 2000 ludzi. Nie chcemy umrzeć nie przeczytawszy Biblii, to było prawie 10 lat temu, czyli jeden rozdział księgi. No i potem, jak skończyliśmy po 4 latach, to była druga edycja, jemy Biblię codziennie. No i zaskakujące było to, że tych pytań czy tych trudności nie było wiele. Była prośba o to, żeby pisać w komentarzach, więc na początku gdzieś pojawiały się, a potem to po prostu człowiek czyta i pewne rzeczy rozumie, a pewnych nawet jak nie rozumie, no to gdzieś idzie dalej. Więc albo spokojnie czytać samą Biblię, albo już z tymi konkretnymi komentarzami.
A może tak przechodząc do tego, co Dei Verbum i Sobór ostatni mówił o lekturze Pisma Świętego, to w jaki sposób realizować takie zalecenie właśnie Soboru, żeby pismo powinno być czytane, interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane? To jest chyba niezwykle trudne, zwłaszcza kiedy się nie ma specjalnego przygotowania do tego teologicznego.
Jest to trochę trudne, ale z drugiej strony wróćmy jeszcze do jednego spotkania, bo trochę to jest takie mój konik życiowy, pytać ludzi o klucz do Pisma Świętego. Jest rok 2016, papież Franciszek jest w Krakowie. Jest okazja spotkać się z nim na Franciszkańskiej, ale bardzo krótka, tylko żeby podać rękę, więc ja, żeby nie stracić czasu, pytam: Ojcze Święty, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? No i wtedy papież Franciszek odpowiedział krótko: Duch Święty. Ktoś by powiedział, że taka zdawkowa odpowiedź, ale nie. My głęboko wierzymy w to, że te księgi Pisma Świętego pisali ludzie konkretni w jakiejś historii, ale ludzie, którzy współdziałali z Duchem Świętym. I teraz czytać w tym samym duchu znaczy, że ja nie tylko mam się starać zrozumieć, co ci ludzie chcieli przekazać, ale chcę starać się zrozumieć, co Duch Święty starał się przekazać, bo przecież On żyje, On dalej jest. I to są, można powiedzieć, takie dwie ścieżki. Pierwsza to jest osobista modlitwa, że no, powinna być modlitwa do Ducha Świętego. Taka prośba o to: Duchu Święty, proszę Cię, żeby czytając Pismo Święte, żebym nie zbłądził, żebym czegoś innego nie wymyślił, czy jakoś sobie nie poszedł swoimi drogami. A druga rzecz to jest Duch Święty, który działa we wspólnocie. Świetnie to widać w Dziejach Apostolskich, jak mają problem, jak interpretować to, czy obrzezywać tych pogan, czy nie obrzezywać nowych. I oni zastanawiają się, spotykają i na końcu mówią: postanowiliśmy Duch Święty i my, bo są głęboko przekonani, że Duch Święty działa we wspólnocie Kościoła. Na mnie zawsze robiło na przykład wrażenie, że takie Dei Verbum to jest konstytucja, która przeszła największe chyba cięcia. Nie jedna, druga, trzecia, czwarta zmiana, interwencja papieża. I ostatecznie, jak widzisz, że 2000 biskupów jest za, paru jest przeciw, to oczywiście niby demokracja nie jest ostatnim słowem, ale to robi wrażenie. No, który parlament ma takie, czy które ustawy przechodzą takimi, można powiedzieć, ilością głosów. Więc tak naprawdę to pokazuje, że po wielu walkach, po wielu poprawkach, że godzimy się wszyscy na dany tekst i to jest też znak, że Duch Święty działa. Więc taka osoba czytająca Pismo Święte poddaje swoje, można powiedzieć, refleksje, poddaje osądowi wspólnoty, że gdybym ja czasem miał jakieś wątpliwości, no to zawsze mogę zapytać wspólnotę, którą jest Kościół. Jeszcze jedno słowo w tej sprawie. Prowadzę kręgi biblijne od kilkunastu lat przy parafii św. Jany w Krakowie i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek z tych osób, z tych czterech grup po 20 osób, żeby ktokolwiek powiedział jakąś herezję. I nieraz im mówię, to jest niesamowite, jesteście ludźmi nieraz prostymi, niektórzy nieraz wykształconymi, ale co się okazuje, że oni mówią bardzo dobrze. Dlaczego? No bo nie żyją wiarą. To jest tak, jak nie trzeba być polonistą, żeby w miarę po polsku mówić, tak nie trzeba być teologiem, żeby w miarę mówić po Bożemu. Więc żeby się tego nie bać, bo my się nieraz boimy, a nie jestem księdzem, nie jestem teologiem, nie wiadomo, co zrobię człowieku. Ty chodzisz do kościoła, ty się modlisz, ty słuchasz tyle o Panu Bogu, że ty mniej więcej jesteś kumaty i nie powiesz, że jest cztery trójce, czy czwórca święta, czy że po prostu jakaś tam inna sprawa. Więc pod tym względem trochę więcej zaufania, że Duch działa w ludziach. Mhm.
Też jakby w kontekście tego, że to czytanie Pisma Świętego ma stawać się modlitwą, to jest jakoś intuicyjne, ale wydaje mi się, że Sobór jakby stawia przed nami nawet trudniejsze zadanie, które też jest problematyczne dla wielu osób, czyli żeby ta modlitwa Pismem Świętym była jakby rozmową, żeby stawała się rozmową między Bogiem a człowiekiem. To jak ksiądz to widzi, jak można do tego zmierzać? Jak można to robić?
Bardzo dziękuję Soborowi za tą metaforę, która mówi o tym, że kiedy otwieram Pismo Święte, to tak jakbym spotykał się z Bogiem Ojcem na rozmowie. Że to jest tak, jakbym wchodził do pewnej przestrzeni, do pewnego pokoju, tak jak my teraz rozmawiamy. Otwieram Pismo Święte i On mówi, bo rzeczywiście Bóg mówi przez Słowo, natomiast ja odpowiadam i to się zaczyna z tego po prostu modlitwa. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsza taka, że wziąć te słowa Pisma Świętego jako swoje. Jeżeli po prostu słyszę zdanie, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Albo Boże, Panie, dlaczego śpisz? Nie? Albo po prostu Boże mój, Boże, szukam Ciebie. To wiele z takich fragmentów, kiedy możemy śmiało powiedzieć, że to są moje fragmenty. Nie? Że ja się mogę modlić tymi fragmentami do Boga bezpośrednio. Mogę po prostu je od razu zadedykować, bo one pasują. To, co Benedykt XVI świetnie powiedział w katechezie wprowadzającej do Księgi Psalmów, że psalmy uczą nas języka mówienia z Bogiem. Tak jak rodzice uczą języka komunikacji dziecka ze sobą. I jak tak dziecko się nasłucha rodziców, to po paru latach zaczyna odpowiadać, nie? I tak samo my, jak się nasłuchamy Pisma Świętego, to po paru latach zaczniemy odpowiadać, zaczniemy się po prostu modlić tym językiem. Więc czytam Pismo Święte, staram się często czytać i ono staje się jakby treścią czy językiem mojej modlitwy. A jest jeszcze drugi poziom, to znaczy to, co się dzieje w Piśmie Świętym, inspiruje mnie do modlitwy. To znaczy, no nie wiem, no jest po prostu przypowieść o zagubionej owcy, jest przypowieść o zagubionym synu marnotrawnym. Nie? I teraz za synem marnotrawnym ojciec nie poszedł, a za owcą poszedł. Kiedy trzeba pójść, a kiedy nie wolno pójść? Ja tego nie wiem, bo jedni są tacy ludzie, za którymi nie wolno pójść, bo nie wolno pójść za synem marnotrawnym, bo by się nie wrócił. Nie można zostawić owcy, bo ona się sama nie wróci. I na przykład czytając takie dwie przypowieści, to może być punktem wyjścia do modlitwy. Proszę Cię, Panie Jezu, żebym wiedział, jak sobie poradzić z moimi dziećmi, bo ja nie wiem po prostu, którego nacisnąć, a któremu zostawić większą wolność. Jak sobie poradzić z moimi parafianami, czy z ludźmi, którym jestem w opiece duszpasterskiej, komu bardziej nacisnąć, a komu zostawić wolność, bo wiem, że każdy po prostu jest inny, nie? Albo kiedy czytam tekst, góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, no to sobie myślę, no tak, ponad prawie 50 lat z okna z domu rodzinnego oglądam Tatry i wiem, że Tatry się nie ruszyły, nie? A Pan Bóg mówi, że Tatry się ruszą. To jest akurat pikuś. Tylko jego modlitwa, jego miłość się nie zmieni. I sobie myślę, ale ja tego nie czuję tak, nie? Ja na przykład jestem gorąco przekonany, że Tatry są. Nie wiem, jak Państwo, pewno większość z Was w tym momencie nie widzi Tatr, nie? Ale większość powie, no przecież są, chociaż nie widać, nie? Jesteśmy głęboko przekonani. A Pan Bóg powie, no z moją miłością jest jeszcze bardziej. No wiadomo, że jej nie widać, bo jesteś za daleko, bo jest noc, bo zamknąłeś oczy, bo trzeba nawrócenia, bo są różne momenty, bo jest ciemna dolina, jeszcze nie jest poranek wielkanocny, ale takie zdanie na przykład inspiruje mnie do modlitwy, żebym ja się modlił, proszę Cię Panie Jezu o to, proszę Cię Boże o to, żebym nie przestał wierzyć, że mnie kochasz, żebym nie przestał wierzyć, że Ty jesteś, żebym wierzył tak bardzo mocno w Twoje słowo, jak wierzę w istnienie góry, a przecież Słowo Boże jest bardziej pewne niż góry.
Ksiądz w taki piękny sposób poruszający odnosi niektóre fragmenty do życia, do własnej modlitwy, ale czasem w praktyce takiej życia, wiary wielu osób dokonuje się odwrotnego kierunku. Jakby, czyli że ja mam jakąś sytuację w życiu i szukam odpowiedzi w Piśmie Świętym, ale w taki sposób, że na przykład otwieram Pismo Święte i interpretuje tę sytuację w świetle tego losowego fragmentu Pisma Świętego. Jak ksiądz ocenia taką praktykę?
No to tak jak pójście do losowego księdza, żeby mi powiedział, na co myśli na temat mojej życia, czy do losowego psychologa. No generalnie my wszyscy jakby kontaktujemy się z pewnymi losowymi wyborami. Pamiętam pierwsze moje takie naprawdę z wiarą otwieranie Pisma Świętego na Chybił trafił. Byłem w klasie bodajże maturalnej, Oaza z Wrocławia, bardziej idąca w stronę odnowy w Duchu Świętym. Zachęcała do takiej praktyki. Ja mówię, modlę się, Panie Jezu, proszę Cię, żebym teraz otworzył to słowo, żebym wiedział po prostu, jak to pójść, co w życiu robić. No i co otworzyłem na wstępie do ksiąg prorockich. No więc mówię, Panie Boże, sorry, ja nie żartowałem, ja naprawdę, proszę Cię, bo to mi nie chodzi o wstęp, nie chodzi o ten, i pomodliłem się tak, bo ja chcę znaleźć moje słowo po prostu. No i otworzyłem po raz drugi, no i otworzyło się na wstępie do Ewangelii. No i po prostu trochę się załamałem, bo znaczy ja to odczytałem, że chłopie, ty jesteś na poziomie wstępu, a nie na poziomie słowa. Natomiast nie, to działa. To działa. Pamiętam takie rekolekcje w Nowej Hucie. Były 3 konferencje i potem była też adoracja Najświętszego Sakramentu, na której kazałem studentom wyciągnąć 40 najbardziej moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego i żeby spędzili przed Najświętszym Sakramentem rozważając to słowo. I w ostatni dzień, czwarty, zamiast mojej konferencji mieli podzielić się świadectwem, co Bóg do nich mówił w czasie rekolekcji. Proszę sobie wyobrazić, że nikt z nich nie powiedział o moich konferencjach i nikt nie powiedział o kazaniach. Wszyscy powiedzieli o tym słowie, które wylosowali. Dlaczego? Bo gdzieś psychologicznie człowiek jest przekonany, że tamto było do wszystkich, a to jest do mnie. Więc siła sugestii jest niesamowita, że człowiek wybierając tak troszkę na chemię trafił, czy szukając, może się bardzo zasugerować tym, że to jest właściwie do mnie i każde słowo jest do mnie. Jeżeli on to właściwie zinterpretuje, nie? Właściwie zinterpretuje, nie wiem, masz trudną sytuację z rodzicami, czy nie możesz wybaczyć ojcu, albo ktoś ci zrobił krzywdę z rodziny i przychodzisz do Pisma Świętego, otwierasz na Chybił trafił i słyszysz, choćby ojciec i matka zapomnieli o tobie, ja nie zapomnę, no to może być słowo, które ci bardzo po prostu pomoże, nie? Bardzo ci może pomóc. Więc nie bałbym się tej praktyki, natomiast no oczywiście zawsze w takim kierunku, jak to mówił święty Augustyn, cokolwiek robimy z Pismem Świętym, ma nas doprowadzić do miłości Boga albo bliźniego. Jeżeli nawet nie czytamy zgodnie z zamiarami autorów, ale zaprowadziło nas to do miłości Boga i bliźniego, no to jest w porządku, nie? Jakby to jest po prostu w porządku. Troszeczkę jak z siekierą, no, że jeśli siekierą wbijasz gwoździa, to teoretycznie siekiera nie jest do wbijania gwoździa, ale jak go wbiłeś, no to jest okej, nie? Jest w jakimś sensie okej. Mhm.
No właśnie, ksiądz odniósł się do tego zamiaru autorów. No to na ile to jest możliwe, żeby rzeczywiście uchwycić to, co chcieli wyrazić i co podobało się Bogu, jak mówi Dei Verbum, autorzy biblijni w tych słowach, które dzisiaj mamy?
To jest ważne pytanie, bo my bardzo często skupiamy się na tym, co do mnie mówi słowo, jakby co w tym momencie ja odkrywam. Natomiast nie zawsze staramy się zrozumieć kontekst, a prawda jest taka, że każdy autor wypowiadał coś w pewnym kontekście, nie? Jeżeli ja mówię, nie widziałem cię 100 lat, to jest to pewien kontekst też sposobu mówienia, pewnych środków stylistycznych, że tak się u nas w Polsce mówi. Albo było kiedyś powiedzenie, nie widziałem cię ruski miesiąc, nie? Które no, generalnie też chodzi po prostu o coś bardzo długiego, nie? I tak samo tutaj, żeby zrozumieć zamysł autora, my przede wszystkim studiujemy. Po to jest historia, po to jest studiowanie języków oryginalnych, hebrajskiego, greckiego czy aramejskiego, po to jest po prostu porównywanie różnych spraw, żebyśmy mniej więcej wychwycili, o co mu mogło chodzić. Bo tak naprawdę to się da zrobić. To samo robimy przecież z Iliadą, z Odyseą, to samo robimy z Koranem, ze wszystkimi robimy, można powiedzieć też naszą piękną polską literaturą, to samo z nią robimy, żeby zrozumieć, czy ta Bogu Rodzica zyszczy nam, spuści nam, o co tam chodzi. No to człowiek stara się zrozumieć. I od tego są specjaliści, no i od tego są też po prostu komentarze i przypisy, żeby trochę zrozumieć ten zamysł, który no na ile się da, no możemy uchwycić, bo to nie jest aż taka rzecz, która się po prostu nie da uchwycić. No są pewne wersety, na przykład księga przysłów, takie przysłowie, kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy w łóżku. No, generalnie no, można by się zastanowić, o co tam chodzi, ale prawie każdy z nas rozumie, o co chodzi. Albo jak mądrość Syracedesa mówi, nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany. Syracedesa 11.7, to mówimy nie, no to jest okej, okay, jest, jest w miarę zrozumiałe. Nie? Co innego, jak słyszysz, że ten Noe miał 900 i gdzieś tam 30 lat, to mówisz, no, no tego do końca nie rozumiem. No i wtedy już trzeba po prostu sięgać do komentarza.
Też takim ważnym elementem w lekturze Pisma Świętego, na co zwraca Konstytucja Soborowa uwagę, są gatunki, które pojawiają się w Biblii. Jakie są te gatunki? Może tak, i czy ksiądz mógłby podać jakieś przykłady?
To jest naturalna konsekwencja tego pytania, które wcześniej ojciec zadał, bo jak chcemy poznać, o co mu chodzi, to pytamy go, jakim ty piszesz stylem, nie? Bo jeżeli ktoś do mnie pisze list, czcigodny panie, czy szanowny panie, to ja wiem, że on mnie nie musi szanować, tylko tak jest styl, nie? Albo z wyrazami uprzejmości, czy z wyrazami szacunku, no tak się pisze, nawet jak nie masz szacunku. Gdybym ja napisał, że z wyrazami szacunku wprost proporcjonalnego do takimi, jakimi mnie darzycie, no to już byłoby myślenie, co on kombinuje, nie? Więc są pewne style, między innymi właśnie list. Jeden z gatunków literackich to jest list, no ale mamy przecież przepiękną dramat, można powiedzieć, poemat, pieśń nad pieśniami. Nie? Inaczej jest na przykład apokaliptyka. Cała przecież apokalipsa to jest pewien styl apokaliptyczny, w którym nie mamy sobie wyobrażać, tylko mamy interpretować. A zmysły idą w stronę wyobraźni. Na przykład jak czytamy, że bestia miała 7 głów i 10 rogów, no to się zastanawiamy, jak je poumieszczać, nie? Na tych głowach, gdzie ma być, gdzie ma nie być, ale to jest błąd, nie? Bo to nie mogę sobie wyobrażać, ale muszę po prostu już czytać, nie? Tak samo psalmy są inne, albo bajka. Słynna bajka Jotama w Księdze Sędziów w 9 rozdziale, kiedy po prostu drzewa zbierają się, żeby wybrać nad sobą króla, czy to drzewo oliwkowe, czy krzew winny, czy krzew ciernisty, no i czy figowiec. My mówimy, no ale jak to? Przecież drzewa nie rozmawiają. I teraz jak czytasz dosłownie, no to możesz powiedzieć, no przecież Biblia napisała, że drzewa rozmawiają, nie? Nie, to jest gatunek literacki, który nazywamy po prostu bajką. Już nie mówiąc o takich środkach stylistycznych, czy takich po prostu figurach, jak chociażby hiperbola, nie? Jak hiperbola, kiedy pewne rzeczy, no, Orygenes już tak troszeczkę żartował, no bo Pismo Święte mówi, że Anna, Ewangelia Łukasza, jesteśmy ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni, jest prorokini Anna, która od śmierci z mężem nie rozstawała się nigdy ze świątynią. I za chwilę tekst mówi, kiedy przyszła do świątyni, i Orygenes sobie zadaje pytanie, jak to przyszła, jak się nie rozstawała? Nie, bo nie rozstawała się, no to jest taka hiperbola. Jak ktoś mówi, że moja babcia cały dzień siedzi w kościele, to wiadomo, że nie siedzi cały dzień, tylko po prostu godzinę. Nie? Więc jakby te rzeczy trzeba rozumieć i to ludzie trochę rozumieją, a trochę nie zawsze, no bo przecież mamy to pierwsze zdanie Nowego Testamentu. Zawsze się uśmiecham trochę, no zaczynamy z grubej rury, trochę takiej, nie chcę powiedzieć, no ale z grubej rury, nie? Pierwsze zdanie Nowego Testamentu to jest rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Co to znaczy? Że Jezus miał dwóch ojców. Jeden był Dawidem, drugi Abrahamem. Związki partnerskie, sposób poczęcia nie wiadomo jaki. Ktoś powie, nie, proszę księdza, ale tak nie można interpretować. No jak to? Przecież jest napisane syn Dawida, syn Abrahama. I tu się kłania, że po prostu, no ale nie, no bo syn to znaczy też potomek, to nie znaczy bezpośredni musi być syn. No to właśnie, więc kiedy mówimy bracia Jezusa, to się nie spinajcie, że to nie są, że to są bracia, bo jest napisane bracia, tylko musimy interpretować, czy są rzeczywiście bracia, czy może kuzyni. Czy jak Jezus jest synem Dawida, to w sensie jakim, nie? Jak jest synem Abrahama, to w jakim sensie? Więc w tym znaczeniu to jest przepiękne w nauce, ale w rzeczywistości, że my staramy się zrozumieć i to nie jest kwestia tylko Biblii, bo ktoś by powiedział, że a, to jest utrudnienie nam życie. Całe nasze życie, spróbuj zrozumieć Anglika, spróbuj zrozumieć Polaka. Mój kolega odprawiał mszę świętą w pantoflach. Ja mówię, jak w pantoflach? Okazuje się, że mówi, że w Elblągu to pantofle to jest półbuty, to są niskie obuwie męskie, oni tak mówią, że to są pantofle. No, no i sprawdzisz w słowniku języka polskiego, no rzeczywiście, no ale ja bym nigdy nie powiedział w Małopolsce, że odprawiam mszę w pantoflach, nawet jakbym odprawiał, bo by to było jednak troszeczkę skandaliczne.
To jakoś mi się wiąże też z tym, co Dei Verbum mówi o tym, w jaki sposób przemawia Bóg. Mówi, że w Piśmie Świętym Bóg przemawia przez ludzi i na sposób ludzki. Jakby to ksiądz skomentował?
że Bóg nie ma innego dojścia do nas, a czy ma, no w sumie może mówić przez takie objawienia, jak objawienia Matki Bożej, czy objawienia Jezusa przed szabłem, ale generalnie Bóg nie ma do nas innego dojścia jak przez ludzi, nie? Jak przez ludzi. I teraz ludzie są różni, języki są różne, nie? Inaczej mówi małe dziecko, inaczej mówi starzec, inaczej się mówi po polsku, inaczej po angielsku, inaczej mówi niemowa, inaczej po prostu mówi ten, kto jest wykształcony. Więc jakby w tym sensie to jest przemawianie na ludzki sposób, że to jest takie fascynujące, że czytasz dzienniczki siostry Faustyny i mówisz, no nie, no ten obraz Pana Boga jest taki, wydaje się dramatyczny, straszny, ale też miłosierny. Czytasz Teresę od Dzieciątka Jezus i mówisz, jak to? No przecież ta sama miłość, ten sam Jezus, to samo doświadczenie, a tu jakaś wielka, można powiedzieć, nie wiem, dramaturgia, a tu więcej pokoju, bo jesteśmy różni. Jeden po prostu tak przedstawia, drugi tak przedstawia, jeden mówi szybciej, drugi wolniej, jeden używa metafor, drugi bardziej języka takiego naprawdę stricte, byśmy powiedzieli, konkretnego. Więc pod tym względem to jest fascynujące, jakby poznawać, jak Bóg mówi przez różnych ludzi, a ludzie są różni, nie? Przecież to jest niesamowite, świetnie to widać w Księdze Psalmów. Mamy 150 psalmów, jeden psalmista mówi, że Pan Bóg nigdy się nie zdrzemnie ani nie zaśnie, a inny psalmista mówi, Boże, ocknij się. I ty mówisz, jak to? No sprzeczność. Nie, to nie jest sprzeczność. To mamy dwóch różnych ludzi, którzy mają różne doświadczenia i słucham jednego i mówię, aha. Czyli mogę mieć takie doświadczenie w życiu, poczucie, że Bóg śpi. Tak, tak, ja mam takie. A drugi powie, no ja mam takie doświadczenie, że nie, nie, nie. Że to nie śpi, że to my śpimy, nie. No i tu pod tym względem jest fenomenalne, że Pismo Święte składa się z bardzo wielu ksiąg i że ich pisało bardzo wielu ludzi, bo mamy takie poczucie doświadczenia ogólnoludzkiego na temat Pana Boga.
Trochę z innej parafii pytanie, że tak powiem, bo mamy taki przekład starożytny jak Septuaginta i o tej Septuagincie często różni kaznodzieje mówią, odwołują się, że coś jest jakoś inaczej tam napisane, albo nawet wspominany przeze mnie już kilkanaście razy dokument mówi o Septuagincie. Co to tak naprawdę jest? Jakie jest znaczenie tego przekładu dla nas dzisiaj?
Generalnie pewno wszyscy się orientujemy, że Stary Testament został napisany w języku hebrajskim. No i gdzieś tam powiedzmy od X wieku, może nawet później zaczęto pisać przed Chrystusem, aż do może III, II wieku, nawet I. I teraz Żydzi, którzy mieszkali w Aleksandrii, którzy znali hebrajski, ale przede wszystkim posługiwali się greką, jesteśmy w III wieku przed Chrystusem, chcieli mieć tłumaczenie na grekę. Raz, żeby ludzie, którzy znają grekę, no, mieli dostęp do hebrajskiego, a dwa, no, żeby ich dzieci też bardziej rozumiały. No, klasyczny przykład, Żydzi amerykańscy, nie? Czyli trzeba wszystko tłumaczyć na angielski, no bo jednak chociaż jesteśmy Żydami, mieszkamy w tym Nowym Jorku, to może nasze dzieci nie wszystko jednak załapią to, co jest po hebrajsku. Więc znając świetnie hebrajski, znając świetnie grekę, przetłumaczyli, no i tak mówimy, kwestia przełomu III, II wieku, Septuaginta 70, bardziej to pochodzi od tradycyjnej takiego, można powiedzieć, nazewnictwa, że było 70 mężczyzn, którzy przekładało w tym samym czasie te księgi Starego Testamentu. Natomiast generalnie to mamy bardzo dobre świadectwo językowe i świadectwo przekładu ludzi, którzy znali ten hebrajski i mniej więcej w tamtym czasie go rozumieli. Problem dla nas jest taki, że wiele rzeczy się różni. To znaczy, że mamy pewne różnice między manuskryptami hebrajskimi, a tym, co przekładali Grecy. To znaczy tym, co przekładali Żydzi na grecki w Aleksandrii. I teraz, czy to znaczy, że oni korzystali z innych manuskryptów? Czy to znaczy, że oni pewne rzeczy rozumieli inaczej niż my rozumiemy? No to jest niesamowite, można powiedzieć, dzieło, jakby pole do dyskusji. Ktoś by powiedział, a co nas obchodzi tłumaczenie? No obchodzi nas o tyle, że Wulgata, czyli tłumaczenie na język łaciński, było dokonywane głównie na podstawie Septuaginty, czyli tłumaczenia greckiego. Że tak naprawdę cała nasza 19 wieków w Kościele myśmy żyli, opierali się tłumaczeniu, które powstało na podstawie Septuaginty. Połowa ojców Kościoła mówiło na co dzień językiem greckim i posługiwali się właśnie tłumaczeniem Septuaginty. Czyli tak naprawdę duża część, tkanka można powiedzieć, naszego myślenia o Bogu, przez cały Kościół prawosławny do dzisiaj czyta teksty, czy cały, no, duża część Kościoła prawosławnego czyta teksty te po grecku Septuaginty. Więc jakby szanujemy tą tradycję tego tłumaczenia, nawet jeżeli są pewnego rodzaju różnice, do tego stopnia, że w czasie Soboru Watykańskiego II były duże dyskusje, czy Septuaginta jest natchniona, czy nie jest, że to jest tak samo natchniona jak oryginał. No i wielu ojców się soborowych za tym opierało i myślę, że każdy gdzieś tam intuicyjnie czuje, że jest to Słowo Boże tak samo ważne, zwłaszcza, że no różnic nie ma aż tak wiele, nie? Natomiast one nam pomagają po prostu zrozumieć, jakby jak oni rozumieli. No może jeden przykład, bardzo malutki, z psalmu 14, bo robiłem z tego doktorat. Więc tam jest takie ciężkie słowo, trudne słowo, ne'elachu po hebrajsku, że werset 3, psalm 14, wszyscy się zepsuli, hakkol sar, odeszli, to jest zrozumiałe, zbłądzili, ale mamy jachdaf ne'elachu, czyli razem ne'elachu. Co to jest razem ne'elachu? No jak coś występuje raz, dwa razy w Biblii, to ciężko załapać, o co chodzi. No, występuje w Księdze Hioba, ale dalej nie wiemy, o co chodzi. No. Więc przetłumaczyli to Grecy jako razem stali się bezużyteczni. No i my tak to rozumiemy, że razem stali się bezużyteczni. Potem studia pokazały, że być może to pochodzi od alak arabskiego albo z języków semickich, które oznacza skwaszenie się, zepsucie się. Jak masz mleko się skwasi czy zepsuje, no to jest do wyrzucenia. Takie w ogóle to jest cała koncepcja psalmu, który pokazuje, że jak człowiek się odetnie od Boga, bo głupiec to jest ten, co się odciął od źródła energii, to jest taki kwiatek bez wody, to prędzej czy później usniesz. Nie? Jak mleko wyciągniesz z lodówki, to prędzej czy później się zepsuje. Nie? Więc jakby Greka nam pokazała, aha, chodzi o to, że ci ludzie są nieużyteczni, a dzisiejszy Jezus powie, tak, są nieużyteczni dlatego być może, że przez to, że oddalili się od Pana Boga, no to się zepsuli w znaczeniu takim, no stracili smak, energię, właściwą tożsamość. Więc Greka nam bardzo pomaga, zwłaszcza w nazewnictwie zwierzątek czy roślin. No w języku greckim mamy dużo więcej dzieł w starożytności. No przecież to jest, proszę sobie wyobrazić, taka trzeci rozdział Księgi Izajasza, tam jest kilkanaście różnych wyrazów na określenie biżuterii damskiej. No nie wiem, ilu z was byłoby w stanie, ile jesteście w stanie wymienić dzisiaj rodzajów biżuterii damskiej. Ja myślę, że na pewno bym się zmieścił na rękach jednej czy dwóch palców. A tu jest kilkanaście nazw i wszystkie to są tak zwane hapax legomena, czyli raz występują w całej Biblii. Czyli jeśli coś raz występuje w Biblii, że kobieta miała na sobie ba, 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 b, 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 c, t, d, d, e, to ty mówisz, jak to będę tłumaczył? No to patrzysz na Grekę i mówisz, o dobrze, że oni przetłumaczyli, bo tutaj już, aha, tu jest nausznik, tu jest po prostu jakaś bransoletka, tu jest jakieś półksiężyce, mówisz, no i wtedy to nam bardzo, Septuaginta nam bardzo pomaga. Mhm.
To w związku z tym można zadać sobie pytanie też, a w zasadzie po co mamy rozumieć ten Stary Testament, jak mamy nowy? Czy te księgi są tak samo ważne i czy są tak samo ważne dla naszej pobożności?
Kościół nigdy nie odrzucał Starego Testamentu. Były takie próby już w pierwszym wieku, ale zdecydowanie był sprzeciw. Bo Stary Testament to jest trochę jak dziecko. Jak dziecko, które mówi w sposób niewyraźny. Bo każde dziecko mówi w sposób niewyraźny. Ale dzięki temu, że mówi w sposób niewyraźny, dojrzeje do tego, żeby mówić wyraźnie, stanie się Nowym Testamentem. Ale nie można kasować tego, co powiedziało dziecko, bo ono też powiedziało dużo dobrych rzeczy. Dużo dobrych rzeczy, nie? Więc jakby pierwszy warunek, dlaczego trzeba czytać Stary Testament, bo tam jest dużo prawd na temat Pana Boga i tak jak my nie wyrzucamy zdjęć z dzieci albo nie wyrzucamy zapisów, kiedy dziecko się myliło pewne rzeczy, bo to jest zapis pewien historyczny, to jest to dla nas rzecz absolutnie taka, że ona nam pokazuje, że taki był rozwój. Po drugie, to co się działo w Starym Testamencie, no bardzo jest obecne w nas. W nas jest tyle Starego Testamentu, co w Biblii, czyli większość. Proszę sobie wziąć zwykły przykład, jak my reagujemy na zło. Biblia pokazuje przynajmniej takie cztery podstawowe poziomy. Zemsta, lamek, jak mi ktoś zrobi siniec, to go zabije. Księga Wyjścia, drugi poziom rozwoju, oko za oko, ząb za ząb. Psalmy złorzeczące, trzeci poziom rozwoju, jak ci ktoś wyłupie oko, to idź przed Panem Bogiem i poklnij na niego, znaczy po złorzecz. No i czwarty poziom rozwoju, Nowy Testament, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Proszę pójść do swojego szefa i powiedzieć mu, że jest kiepski. Tak, żeby z ciekawości sprawdzić, na jakim jest poziomie. I jeśli on powie po prostu, a niech ci Bóg błogosławi, no to w porządku, ale ja się obawiam, że większość ludzi, większość z nas, nawet większość w Kościele, to nawet nie byłaby na poziomie Nowego Testamentu, nawet nie byłaby na poziomie oko za oko, a ty też jesteś kiepski, no w sumie dlatego się dogadujemy, tylko wielu z nas okazałoby się, że jest na poziomie Księgi Rodzaju, za to, żeś mi powiedział publicznie, żeś to zrobił, to do sądu pójdziesz, za to zdanie na Facebooku pójdziesz do sądu. Co to jest? No to jest Księga Rodzaju. I teraz chodzi o to, że przez to, że że my, w nas jest bardzo dużo Starego Testamentu, też obrazu Pana Boga, obrazu siebie, to ono nam jest potrzebne, żebyśmy widzieli, jak z tego Starego Testamentu iść do Nowego. To jest troszeczkę, po co nam podstawówka, jak jest liceum? No nie no, żeby pójść do liceum, no to trzeba przejść pewnego rodzaju podstawówkę. No są pewni geniusze, którzy pewne rzeczy od razu wychwycą, nie? Natomiast są pewne sprawy, do których dorastamy. I tu pod tym względem Stary Testament jest takim pięknym pedagogiem, który nas prowadzi do Chrystusa, no bo ostatecznie chodzi o Chrystusa. Jeśli mogę, jeszcze jedno spotkanie. Papież Benedykt XVI, rok 2005, grudzień. Pytam, Ojcze Święty, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? No i wtedy papież mówi, tajemnica męki, śmierci Jezusa to jest klucz do czytania zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Klasyczna teologiczna odpowiedź, która bardzo wyjaśnia, nie? Czyli czytasz Stary Testament, tam jest napisane, że Bóg kazał zabijać ludzi, i mówisz, Panie Jezu, poważnie? Twój tata kazał to robić? A Pan Jezus rozkłada ręce na krzyżu i mówi, co ty, ja? Przecież popatrz, ja kogoś kazałem zabić? Nie, no ja nie czytałem w Ewangelii, no ale w Starym Testamencie tak napisali. A Chrystus powie, no ja prędzej dam się zabić, niż kogoś zabiję. No to czemu tak napisali? A czemu wy mówicie na odpustach, dziękujemy księdzu za Boże Słowo, jak to nie było Boże Słowo? Bo się tak mówi, nie? No ale to jest Biblia, nie? Ale to jest Biblia. No ale, a co? Bo tak się wtedy mówiło. Wszyscy mówili na świecie, że zwycięstwo jest dzięki Bogom, dzięki Zeusowi, dzięki Juszowi, Mardukowi, dzięki Jahwe. I tak mówili. A myśmy mieli dwie możliwości. Albo pozwolić im mówić źle, jak wy pozwalacie moim dzieciom. Który z rodziców mówi, jak się moje dziecko nie nauczysz mówić poprawnie po polsku, to ci nie. Niech mówi niepoprawnie. Jak będzie mówił niepoprawnie, to się nauczy poprawnie. Że po prostu myśmy wiedzieli, że przyjdą takie czasy, że ześlemy Syna Bożego i On pokaże, jaki jest obraz Boga. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Natomiast ten Stary Testament można by teoretycznie wyrzucić. Ale jest szalenie ważny, dlatego że wiele w nas jest Starego Testamentu, wielu w ludziach jest Starego Testamentu. Ja sobie na przykład nie wyobrażam życia bez takiego Jeremiasza. Prorok, wspaniały prorok w 20 rozdziale, chce odejść. Chce odejść, nie chce być prorokiem. Ma już dość tego życia, nie? I wtedy sobie myślisz, kiedy ja chcę odejść od kapłaństwa, od wiary, kiedy chcę popełnić samobójstwo, to nie czuję się wtedy jako zły człowiek, tylko czuję się jak Jeremiasz. Jeżeli wytrzymam tak jak on, ten 20 rozdział, to jeszcze napiszę 32. I on jest mi bardzo potrzebny, taki Hiob jest mi bardzo potrzebny wtedy, kiedy cierpię. Taka pieśń nad pieśniami jest bardzo potrzebna, bo byśmy już w ogóle uduchowili całe życie, a dobrze, że ktoś mówił pięknie o miłości cielesnej. Więc dużo jest w Starym Testamencie takich przepięknych fragmentów, które sobie no, nie wyobrażam, żeby je po prostu odrzucać. Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia, mówi psalmista. Przecież to jest taki poziom duchowości, który może ojciec, ale ja do którego ciągle dorastam.
Ja zdecydowanie nie. Księże Wojciechu, bardzo dziękuję za księdza odpowiedzi, ale może na koniec tej rozmowy ksiądz chciałby jeszcze coś dodać, tak zupełnie bez prowokacji z mojej strony.
Myślę o miłości. To znaczy, że pytając o różne klucze do Pisma Świętego, myślę o miłości. Jakby nie w sensie celu, ale początku, że jeżeli kocham kogoś, to chcę go poznać, staram się wychwycić w nim to, co pozytywne, staram się wiernie trwać przy nim i życzyłbym sobie i wszystkim, żebyśmy pokochali Boga. Albo mówiąc, pokochali Boga w Słowie, bo wtedy jak będzie w nas miłość, to takie dobre nastawienie, to wtedy człowiek zrozumie, nawet jak nie będzie rozumiał to, co trudne, to będzie chciał zrozumieć, nie? Nawet jak nie będzie miał czasu, to poświęci, bo się poświęca dla tego, co się kocha. Nie? I to, co miłość wydaje najwspanialsze owoce, więc życzę wam i sobie, żebyśmy pokochali Słowo, a wtedy sami staniemy się Słowem.
Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę i dziękuję wam, że byliście teraz z nami. Nie byłoby tej serii bez naszych patronek i patronów. Dziękujemy.